Dzień dobry, Jacek Sętorski. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy w formie podcastu z osobą, którą szanuję z uwagi na profesjonalizm, człowieczeństwo i wspólne podejście do przywództwa i dobrego życia. Małgosiu, zaprosiłem Ciebie i właśnie Ciebie z uwagi na to, że temat, który chcę, abyśmy podjęli, wymaga szerokiej perspektywy. Bo będę chciał z Tobą rozmawiać z szerokiej perspektywy o polskiej folwarczności. Jakkolwiek możemy rozumieć ten mit czy tę metaforę. Z uwagi na Twoje wykształcenie i doświadczenie z kilku obszarów politologii, nauk społecznych i wszechstronność, o której się ciągle dowiaduję, bo dopiero z luźnej rozmowy, mimo że znamy się ładnych paręnaście lat, dowiedziałem się, że minęła się o krok z byciem śpiewaczką, bo jak ktoś ma ponad 4 oktawy mezzosopran, albo jako osoba, która ma talent i wyczucie przywództwa, na przykład dyrygentką. Nie będę cię prowokował, abyśmy tutaj dzisiaj coś odśpiewali, co chociaż taki podcast mógłby mieć swoje walory wyróżniające. Natomiast chcę cię poprosić przede wszystkim o twoją refleksję odnoszącą się do tego słowa, klucza, hasła, że ten folwark, o którym tu metaforycznie mówimy w Polsce, a być może jest zjawiskiem szerszym i wielokulturowym, że to stan umysłu ludzi. Chodzi mi o to, że gdy mieliśmy pierwsze czytanie badań profesora Hryniewicza 10 lat temu, dosyć solidne studia z Uniwersytetu Warszawskiego, z których wynikało, że wtedy ponad 70 polskich firm ma strukturę przywództwa, relacji, kulturę, którą można by metaforycznie nazwać kulturą XVI-wiecznego folwarku. A jeśli chodzi o edukację, medycynę, firmy państwowe, no to blisko 100%. No, pierwsza myśl była taka, że no proszę bardzo, to tacy despotyczni, psychopatyczni liderzy, czasem liderki po prostu dalej tworzą te folwarki, a ludzie są wobec nich bezbronni, bo gdzie się mogli nauczyć jakiejś wolności i podmiotowości przez te 400 lat, włącznie z czasami PRL-u. Ale przy już drugim, trzecim czytaniu tych badań sam profesor Hryniewicz zwrócił mi na to uwagę. Powiedział, panie Jacku, a niech pan zobaczy, z moich studiów wynika, że tę folwarczność lubi 70% dyrektorów i 50% kierowników, którzy już mogliby powiedzieć tym dyrektorom nie. Mam szereg doświadczeń, które potwierdzają tego rodzaju budzącą troskę, być może wymagającą pogodzenia się z tym hipotezę, że to gdzieś jest taki dosyć zbiorowy stan umysłu. Kilka lat temu w spółce wiodącej w Polsce i nadal wiodącej, którą dobrze znamy, zdecydowano się z uwagi na kolejny krok w przekraczaniu progu nowych paradygmatów rozwoju zainstalować rozwiązania tak zwane halokratyczne. Ja myślę, że to jest holokracja od całości, ale halokracja jest jeszcze innym określeniem, ale właściwie na to samo zjawisko, gdzie się tworzy zawieszone w przestrzeni organizacji zespoły i business unity, których integracja wzajemna z uwagi na strategię, którą się też współtworzy, no, jest wspomagana przez bardzo nowoczesne platformy, a te business unity są bardzo samodzielne. Jeśli chodzi o ich purpose, o ich cel i misję, ale też samodzielnie finansowo, materialnie, i one właściwie tworzą taką nowoczesną grę sił podmiotowych w organizacji. I ta organizacja już dojrzewała do tego, zatrudniała 1000 kilkuset ludzi. Kiedyś, gdy się zaczynała, to była właśnie taką konstelacją kilku takich pracowni, zespołów, ale wtedy tych ludzi było kilkudziesięciu, a teraz już 1000 kilkuset. I zatrudnili wybitnych doradców z firmy słynącej na świecie z tego, że ma tego rodzaju poziome i merytokratyczne podmiotowe struktury, aby zainstalować tę halo czy holokrację u siebie. I najbardziej elastyczną decyzją zarządu po 7-8 miesiącach prób było zatrzymać ten projekt. Okazało się, że tego się nie daje wdrożyć i zainstalować. I oficjalna wersja była taka, że są jednak problemy z komunikacją, a taka no, dla przyjaciół, konsultantów i dla siebie, że młodzi ludzie, bo to była spółka pełna nowatorskich rozwiązań i nowych technologii, nie bardzo się umieli znaleźć w roli liderów, którzy z jednej strony mają wolność, a z drugiej strony odpowiedzialność w takiej mikroskali. Nie bardzo się udawało też w tych małych zespołach znaleźć tego rodzaju relacje, że w takiej poziomej strukturze pewne minimum zwiększonej odpowiedzialności i wpływu ma któryś z kolegów, ale że to też może być rotowane. Ktoś mi wręcz powiedział, że w tym czasie byli gdzieś w Zakopanym na jakiejś konferencji. Pan taksówkarz, który wiózł na tę konferencję, zapytał, jaką konferencję jadą. Powiedzieli, że dużej firmy. Pytał ich, czy macie wódkę, czy macie panienki, jak to na konferencję. Tłumaczyli, że nie. A dlaczego? Bo się zajmujemy tutaj nowymi modelami przywództwa. Chodzi o szefów. Na co pan taksówkarz powiedział, a to co innego, jak nie ma gazdy, to jest głupi kast. A oni mieli właśnie rozmawiać o tym, że ma być bez gazdów i mają być mądrzy dzięki temu. Okazało się, że to nie dało się zrobić. I teraz jestem zapraszany z uwagi na naszą Akademię Psychologii Przywództwa, też przez naszych studentów, absolwentów, którzy chcieliby, jak to się mówi w naszym żargonie, in company wewnątrz swoich organizacji, pewne refleksje, pewne inspiracje pogłębić, poszerzyć. Pytają, panie Jacku, czym teraz żyje świat? Jak dzisiaj można budować czynniki przewagi konkurencyjnej? Ja mówię, wiecie co? Właściwie to jest proste. Relacje i digitalizacja. Proszę o tym opowiedzieć. I digitalizacja jest jakoś tam pro forma lub w rzeczywistości przyjmowana do wiadomości i świadomości, aczkolwiek częściej jest to tak, że mają być odpowiednie działy czy oddziały od tego, bo jeszcze nie wiedzą wszyscy, że digitalizacja to ma być stan umysłu. I że każdy nasz umysł dzisiaj potrzebuje być trochę digitalny. Natomiast gdy zaczynam mówić o rzeczach, które mnie fascynują, wydają mi się nowe i wartościowe, o merytokracji, o kulturze just culture, o atmosferze prawdy, w której się ujawnia porażki i niepowodzenia, szukając przyczyn i rozwiązania niewinnych, o zdemokratyzowanych systemach, które nie są mrzonką, bo to jest trochę mrzonka, tęsknota o turkusie, ale jednak jest bardzo duży poziom partycypacji i współodpowiedzialności w podejmowaniu decyzji. Że mówią wtedy zapraszający mnie członkowie zarządów, liderzy, mówią, panie Jacku, to jest piękne, fajne, ale to nie u nas, panie Jacku, to u nas nie przejdzie. Ja mówię, dobrze, a w zarządzie? Patrzę na siebie i mówię, dobrze, to albo mówią, zmieńmy temat, albo popracujmy nad tym póki co w zarządzie. Ja myślałem do niedawna, że to tak na wschód od Łaby, że to nasze takie tutaj swojskie, naturalne. Ale przecież przypomina mi się, kiedy próbowano zrozumieć, dlaczego społeczeństwo Goethego wpuściło do siebie i pozwoliło, żeby epidemie rozpowszechniły się totalitarny system. I Erich Fromm potem w refleksji nad sobą i światem pisał swój bestseller Ucieczka od wolności. Więc możliwe, że to jest jakiś bardziej szerszy temat. Jeżeli my sobie mówimy, że może my Polacy tutaj, jak wykazują różne badania i wyniki różnych wyborów, tak jakbyśmy przynajmniej w połowie woleli łagodną dyktaturę od wymagającej wolności i podmiotowości. A w firmach mamy pewnie 30% ludzi purpose oriented, ale 50% raz, dwa, trzy przełożony patrzy, prawda? 20% kontrproduktywnych. To pytanie, w jakim świecie żyjemy? Na ile możemy go zmieniać? Na ile to jest nasze swojskie i polskie, historyczne? A na ile to jest jakaś jednak sprawa właśnie wymagająca szerszego spojrzenia i tylko dostępnych mi zasobów, że tak powiem. Tylko ty możesz się do tego odnieść i mi to jakoś wyjaśnić. Bardzo cię proszę, czuję, że jakakolwiek refleksja, już mój monolog się kończy, a teraz będzie mniej niż dialog. Chcę cię słuchać i czasem dopytywać.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy. To, co powiem, bazuje z jednej strony na mojej wiedzy, a rzeczywiście jestem doktorem nauk humanistycznych, historykiem, politologiem. Studiowałam głównie za granicą, ale też i w Polsce. Ale prowadząc ośrodek Think Tank, my się na co dzień stykamy z liderami, z menedżerami z polskiego biznesu głównie, ale nie tylko. I szerzej, nie tylko z liderami biznesu, bo również z politykami, z samorządowcami. I może...
Masz też doświadczenia jako liderki z obszaru społeczno-politycznego.
Tak, ja rzeczywiście też mam różne doświadczenia życiowe, bo ja pracowałam w administracji publicznej. Tak. Byłam dyrektorem departamentu jednego z ministerstw, pracowałam dla Komisji Europejskiej. Prowadziłam swoją własną firmę doradczą od prawie 20 lat, prowadzę think tank, prowadzę fundację Centrum Stosunków Międzynarodowych. Więc te doświadczenia są różnorodne, bardzo w różnym typie zarządzania różnymi organizacjami. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ dużo wrzuciłeś na ten nasz talerz, to uporządkowałabym to tak. Po pierwsze, Działają na nas dwa różne zespoły czynników. Pierwszy to są czynniki historyczne, w których my jesteśmy zatopieni. Wysysamy to w szkole, w rodzinie, w otoczeniu społeczno-kulturowym. To jest coś, co wynika z przeszłości. Z przeszłości nie tylko naszych rodzin, ale naszego narodu, naszej wspólnoty. A druga rzecz, która oddziałuje, to jest to, co wynika z przyszłości, czyli te nowe czynniki, które przychodzą z rozwojem nowych technologii, internetu, z nowymi pokoleniami również, bo pamiętajmy, że cały czas rodzą się dzieci. Może to łatwo, dobrze było sobie przypomnieć, że już dziś są wreszcie dorośli ludzie urodzeni w XXI wieku, czyli roczniki 2000 i młodsze wchodzą już w dorosłe życie,
głosują. Tutaj jednocześnie jednak okazuje się z badań nad pokoleniem Z, czyli 15-17-latki, że 40% z nich jest ekstrakonserwatywna.
No właśnie.
Są na przykład zwolennikami silnego państwa z cenzurą, bo póki co dotknięci bezradni wobec hejtu woleliby idealizować kogoś, kto pilnuje ich bezpieczeństwa w tym zakresie, niż żyć w jakiejś otwartej przestrzeni.
Tak, jak mówimy o Polsce, bo młode pokolenia mają różne poglądy w różnych krajach. Jak popatrzymy też na to, jak głosują, wystarczy przypomnieć Brexit i społeczeństwo brytyjskie, gdzie to właśnie młodzi byli zwolennikami pozostania w Unii i nie chcieli tej przyszłości, którą im gotują obywatele starszej daty, którzy pamiętają Imperium Brytyjskie i sobie wyobrażają, prawdopodobnie złudnie, że to może być jakiś powrót do tamtych czasów. Ale wracając do Polski, wydaje mi się, że my jesteśmy mentalnie, jak mówisz o takich kodach pamięci, my mentalnie rzeczywiście tkwimy mocno w takiej kulturze, którą historycy nazwali klientelami. To było typowe dla Rzeczpospolitej I, szlacheckiej, która gdzieś utrwaliła w nas pewien model stosunków społecznych. Bardzo mocno. Dlaczego? Dlatego, że myśmy nie mieli XIX wieku. To znaczy w cudzysłowie, wszędzie tam w Europie, gdzie państwa były silne.
Przemysł, miasta,
ale przede wszystkim budowano pojęcie państwa i relacji między państwa, rządzącym a rządzonym niepodlegle. Natomiast myśmy nie mieli niepodległości i robiliśmy wtedy zupełnie co innego. Myśmy się wtedy koncentrowali na powstaniach, na wywalczeniu sobie niepodległości i składaniu ponownym Polski porozbiorowej.
Przy okazji było więcej rolnictwa niż przemysłu.
To swoją drogą, ale przede wszystkim to były trzy różne rzeczywistości i nie było praktycznie szansy w XIX wieku realnej na odtworzenie państwa. To też warto przypomnieć, bo bardzo dużo zaburzyło to stulecie odzyskania niepodległości, ponieważ bardzo dużo osób mówiło o niepodległości, o stuleciu. I utrwalił się teraz taki syndrom, że Polska ma 100 lat. Polska ma 1000 lat. Natomiast trzeba podkreślać, że to było odzyskanie niepodległości, a nie stulecie niepodległości. Więc bardzo łatwo, to też jest dobry przykład, jak łatwo jest zmienić pewną świadomość społeczną. My musimy pamiętać, my jesteśmy bardzo starym państwem i nasza taka wspólnotowość, to co dzisiaj być może w dużej mierze jest w naszym DNA gdzieś w tle, to jest coś, co zostało właśnie utworzone jednak za pierwszej Rzeczpospolitej, czyli za Rzeczpospolitej Obojga Narodów, właśnie dlatego, że nie mieliśmy XIX wieku, że nie mieliśmy szansy na zbudowanie sobie relacji w tak zwanym państwie nowożytnym, czyli w innych realiach niż te z Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Co to daje? To daje coś takiego, że myśmy niejako przeszli z XVIII wieku mentalnie do XX, taką jakby kalką, dlatego że no to była jedyna rzeczywistość, do której Polska porozbiorowa w latach 20. mogła się odnosić, prawda? A potem mieliśmy za mało czasu, bo to tylko dwudziestolecie, żebyśmy mogli cokolwiek nowego utrwalić, bo budowaliśmy nową jakość państwa w dwudziestoleciu, ale przez II wojnę światową to znowu zostało przetrącone i wszedł komunizm i znowu nie było kiedy na dookreślenie sobie tego, czym jest Polska i jakie mamy relacje pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Dlatego w sposób silniejszy niż być może normalnie by to było, ta mentalność w nas tkwi, ta przedrozbiorowa rzeczywistość w dobrym i złym sensie. Dlatego, że mamy piękne karty też na naszej liście, chociażby właśnie taką otwartość, tolerancję, mit bardzo silnego państwa w sensie wielkości, takiego ważnego. Tak? Polska dzisiaj nie gra jak małe państwo i pewnie nigdy tak grać nie będzie, dlatego że my nie jesteśmy, zawsze podkreślamy, Słowacją, nie jesteśmy nawet Węgrami, my jesteśmy jednak Polska, Rzeczpospolita. No to było duże państwo. Warto przypomnieć, że było największe państwo geograficznie, terytorialnie w XVIII wieku w Europie. Największe, pomijając Rosję. Więc to gdzieś odciska piętno na przykład na tym, w jaki sposób dzisiaj polscy politycy myślą o Polsce. To jest w ich mniemaniu państwo duże, które z definicji musi się liczyć i ma być w zasadzie takim samym państwem i tak być postrzegane jak Francja, jak Niemcy. No przecież to jest oczywiste.
Na naród tymczasem.
No właśnie, a jednocześnie to państwo, ta Rzeczpospolita Szlachecka była rządzona w sposób bardzo specyficzny, bo w XVIII wieku wszystkie państwa europejskie to były monarchie absolutne. Prawie wszystkie. Dominującym stylem, który się sprawdzał wtedy, to było silne państwo z silnym monarchą. Tymczasem Rzeczpospolita poszła w ogóle w odrębną stronę. I to też warto przypomnieć. Myśmy co prawda tego narodu szlacheckiego nie mieli bardzo dużo, bo to było około 10% społeczeństwa. Ale to nie było 0,5%, tak jak we Francji.
Tak.
Czyli to relatywnie było dość dużo obywateli, dość dużo szlachty, która miała możliwość wybierania króla. I warto przypomnieć, my mieliśmy monarchię elekcyjną w zasadzie już od Unii w Krewie, czyli to jest koniec XIV wieku. Co prawda w rodzinie cały czas tej samej, bo to byli Jagiellonowie, ale jak się skończyli Jagiellonowie i miała być w perspektywie Unia Polska-Litewska, no to tak naprawdę staliśmy się monarchią elekcyjną w pełni, czyli wybieraliśmy sobie monarchów. Jednocześnie wszyscy nasi sąsiedzi utrwalali silny model przywództwa, monarchie absolutne z bardzo silnym atrybutami tej władzy, z silną armią, silnym jakby sprawczością monarchy. W Polsce było dokładnie odwrotnie. W zasadzie od Jana III Sobieskiego siła polskiej władzy centralnej słabła, bardzo mocno słabła. Ona słabła już wcześniej, ale jeszcze siłą rozpędu i zwycięstw, tak? Jan III Sobieski przywrócił trochę taką jakby mniemanie, że Polska jest też bardzo silna militarnie. Ale w XVIII wieku to wszystko ulegało degradacji. Myśmy skończyli dlatego rozbiorami, że po prostu poszliśmy odwrotną stroną niż cała Europa.
Pewnie kultura firmy jest bardziej pochodna od mechanizmu władzy lokalnej niż tego deficytu władzy centralnej.
Ale właśnie ciekawe rzeczy się zdarzyły wtedy w Polsce szlacheckiej, dlatego mówię o tych klientelach, dlatego że słaba władza centralna...
Właśnie, skąd to słowo, co to oznacza?
Oznaczała to, że się mogło to państwo trzymać jakoś poprzez całą drabinę zależności. Od góry do dołu, a w zasadzie od dołu do góry. I można powiedzieć, że ta feudalna tradycja pana i wasala, ona się utrwaliła w Polsce właśnie w sposób taki trochę specyficzny dla nas, czyli klientel można władców. Czyli ponieważ król był słaby, to lokalnie, w lokalnych społecznościach rodziny magnackie budowały swoją siłę w terenie, tam gdzie miały swoje majątki, podporządkowując sobie szlachtę, ale nie w sposób autorytarny, nie w sposób centralizujący władzę,
właśnie
tylko w sposób
klientystyczny.
Tak, w sposób tak naprawdę manipulujący ich poparciem i chęcią popierania tego silniejszego, tego możniejszego, w zamian za pewne przywileje, czyli ta jakby drabina przywilejów szła od góry do dołu, tak jak król dawał, żeby uzyskać nominację na króla, żeby być wybranym, kolejne przywileje szlachcie, tak i panowie, tak i magnaci dawali jakby różnego rodzaju beneficja tym, którzy z niższej szlachty ich popierali. I ta hierarchiczna struktura, ona nie była zrobiona w sposób ścisłej hierarchii, takiej centralizującej władzę, tylko była raczej zespołem różnego rodzaju zależności budowanych na wszystkich możliwych poziomach i jednoczesne braku autorytaryzmu na rzecz bardziej takiego klientelizmu, czyli relacyjności, bardzo silnej relacyjności między silniejszym a mniej silnym. Między
w tym jest jakiś potencjalnie nowoczesny czynnik podmiotowy, partnerski. To by mogło oznaczać, że ten polski folwark, że ta folwark może nie jest najlepszą metaforą, że to jest system prowadzony jakoś despotycznie, ale jednocześnie klientystycznie, że jest hierarchiczny, ale jest oparty w pewnym sensie na układach, tak? Na układach sił i relacji. I z tego dopiero powstaje ten prototyp, który tak mocno tkwi w naszej mentalności, no właśnie takiej firmy i takiej organizacji, która jest na pewno bardziej pionowa niż pozioma, bardziej poizolowane są te jakieś elementy wpływające na siebie niż integrujące się, bardziej oparte jest to na układzie sił, interesów i nieufności niż na wzajemnym zaufaniu, tak? No bo to charakteryzuje to, co nazywamy polskim folwarkiem w firmie i w organizacji, czy korpofolwarkiem, a być może tu folwark jest nietrafną nazwą na to zjawisko.
Może do tego należy dodać jeszcze, że tak było powiedzmy do końca XVIII wieku, ale XIX wiek przyniósł nam jeszcze jedną rzecz, nieufność do państwa. Nieufność do czegoś, co się wiąże z nakazami, z prawem, bo prawo nie było stanowione przez nas, było nam narzucane i generalnie chęć...
No tak, czyli ta nie, nasza w naszym DNA, przynajmniej naszym RNA, no bo to są te takie nabyte procesy, nabywalne procesy genetyczne, mówiąc symbolicznie, metaforycznie i dosłownie, to było uzasadnione.
Tak.
Były powody, ta nieufność była przystosowawcza w pewnym sensie.
Mało tego. Było czymś jak najbardziej chwalebnym niestosowanie się do prawa. Zaprzeczanie temu prawu.
Czyli wymierzanie sobie sprawiedliwości na różne sposoby przez omijanie prawa czy zobowiązań, które z tego wynikają.
A ponieważ zabory trwały długo, bo 123 lata, to gdzieś ta mieszanka, myśmy wylądowali w XX wieku, w dwudziestoleciu z takim społeczeństwem przetrąconym, bo z jednej strony były te modele jeszcze z tej pierwszej Rzeczpospolitej szlacheckiej, a więc słaba władza centralna, bardzo różnego typu zależności, takie właśnie klientele lokalne. Doszło do tego ogromna nieufność do władzy centralnej obcej, pomimo tego, żeśmy się odbudowywali, no ale generalnie nie było tego wzorca ufności do rządu i jakby silnego modelu centralnej władzy. I bardzo krótki czas, czyli potem jeszcze jak doszedł komunizm, no to się jeszcze utrwaliło, bo wszystkie te zjawiska odziedziczone po zaborach zaowocowały w komunizmie odwróceniem.
Chłopi ham zamienili się rolami, że tak powiem, ale schemat został dokładnie ten sam.
No właśnie, i teraz można by się zastanowić, jakie dzisiaj mamy w związku z tym. Tak, jakie mamy dzisiaj tutaj te mapy mentalne związane z przeszłością, bo cały czas omawiamy na razie ten pierwszy aspekt. Wydaje mi się, że w Polsce taki mocny despotyzm, czy dążenie do takiej niezwykle hierarchicznej kultury w firmach, on nie może przejść, chociażby ze względu na tę tradycję, że Polacy jednak takiej bardzo silnej struktury hierarchicznej nie kupują, co nie znaczy, że lubią odpowiedzialność. Nie lubią. Ale najlepiej się czują w strukturze, gdzie jest pewna hierarchia, a jednocześnie oni mają poczucie, że mają tego swojego seniora. Czyli te klientele są aktualne, czyli że w razie problemu jest zawsze ktoś wyżej, na kogo możemy zwalić odpowiedzialność. A jednocześnie w ramach sukcesu, w razie sukcesu, ten senior, czyli ten starszy, ten szef, on jest zobowiązany niejako docenić tych swoich pracowników.
Czyli rozwiązaniem na takie adekwatne, jeszcze bez aspektu próby zmiany, przywództwo jest nie despotyzm pełny i pełna kontrola, pełna hierarchia, ale też nie otwarcie i upodmiotowienie, tylko coś w rodzaju takiego absolutyzmu, który ma szansę być oświecony czasem, tak?
Nawet może nie absolutyzm, ale bardziej właśnie system klientel. To jest bardzo dobre słowo. Ono świetnie oddaje te relacje, nie znajduje lepszego. Czyli mówiąc krótko, wymiana pewnych świadczeń.
Czyli wewnętrzne układy też może tak, być, bo tymi świadczeniami mogą być niekoniecznie świadczenia instrumentalne, że ja ci daję odpowiednie informacje, dobra, zasoby, ale też mogę się z sobą tak czy inaczej dzielić kontrolą, władzą, odpowiedzialnością.
Ale popatrzmy też, jak wygląda polskie społeczeństwo dzisiaj. My, jak mamy jakąś sprawę do załatwienia w urzędzie, to pierwsza rzecz, o której my myślimy, to jest, czy nie znamy kogoś, kto tam pracuje. Nie myślimy o tym, jaka jest procedura prawna załatwiania danej kwestii, tylko od razu szukamy znajomych. Dlaczego? No bo mamy utrwalone prawie że w genach coś takiego, że jeżeli mamy kogoś znajomego gdzieś, to się łatwiej daje załatwić. Dlatego, że te relacje, one są ważniejsze w Polsce niż wszystko inne, ale jednocześnie nie lubimy też kultury braku porządku. Może dlatego, że jesteśmy trochę krajem pomiędzy wschodem, zachodem, północą a południem i gdzieś bierzemy z każdej z tych stron. Więc my lubimy pewien porządek i pewną hierarchię, natomiast w ramach tej hierarchii my ją wypełniamy niezwykle relacyjną treścią. Polacy niedobrze się czują w społeczeństwach takich jak szwajcarskie na przykład, gdzie jest wszystko aż do bólu uporządkowane i liczy się przede wszystkim przepis i zasady. To jest naszej mentalności obce. Dlatego, że u nas liczy się jednak przede wszystkim sytuacja. I jeżeli dwie osoby się porozumieją, to nawet bez względu na to, jaki jest dany przepis i w jaki jest kontekst tej sytuacji, to te dwie osoby ją rozwiązują. Czy dwie, czy więcej, prawda?
No to z tej perspektywy, jakie kompetencje powinien mieć optymalnie regulujący tymi wszystkimi relacjami, aby realizować cele, wizje firmy, lider Polski albo w Polsce, gdybyś miała zrobić szybki dokształt dla kogoś, kto przyjechał ze Skandynawii albo z Australii albo z Ameryki, każdy z nich będzie miał inne nawyki pewnie, albo ze Szwajcarii, to jakiego rodzaju, abstrahując od wiedzy i zrozumienia, to jakiego rodzaju kompetencje byś zalecała, zachęcała, żeby ten ktoś rozwijał?
Ja oczywiście mówię o tym czynniku z przeszłości będącym, ale na pewno na nas...
No właśnie jeszcze jest ta
jeszcze
przyszłość.
Ta przyszłość, więc ona nas trochę zmienia i to nie jest takie czarno-białe całkowicie. To jest gdzieś, jest dużo odcieni szarości tutaj. Ale co do zasady, wydaje mi się, że w Polsce sprawdza się taki model przywództwa czy zarządzania, zarówno w biznesie, jak i w polityce, który jest mieszanką pewnego uporządkowania i stawiania przez lidera jednak pewnych celów i brania odpowiedzialności taki en bloc, ale jednocześnie rozdawania całej masy różnych benefitów swoim ludziom, którzy są z liderem. Żeby lider miał poparcie, żeby lider miał zrozumienie, nie może wydawać tylko rozkazów. Im więcej on będzie wydawał dyspozycji, tylko i wyłącznie w oparciu o fakt, że on jest wyżej, tym mniejszy będzie mieć posłuch, dlatego że Polacy mają utrwalone niechęć do silnej władzy centralnej. Ale jeżeli będzie to mieszanka jego pewnego rodzaju ustawienia kierunkowego tej pracy z docenianiem ludzi, którzy są poniżej jego i w ramach tej hierarchii jednak obdzielaniem ich różnego rodzaju dodatkowymi plusami wynikającymi z tego, że są w tej firmie, czy są w tej organizacji, czy są w tej partii politycznej, pomaganie różnego typu i też taki czynnik ludzki, to znaczy, że tworzymy jeszcze do tego taką atmosferę, że jest ta równość. Nawet jeżeli ona jest pozorna, to wtedy będzie najsilniejsze poparcie, wydaje mi się.
Czyli musi być wszechstronny. Ostatnio robiliśmy w spółce taki deklaratywnie, z perspektywy właścicieli bardzo otwartej, w obszarze nowoczesnych technologii, układzie międzynarodowym, bardzo partnerskiej, wybitnych specjalistów, póki co jeszcze kilkadziesiąt osób. Zrobiliśmy im klasyczne badanie percepcji kultury firmy przy pomocy modelu Camerona i Quina. No i wyszło im, że z jednej strony niesłychanie ważny jest dla nich klan. Z drugiej jednak adhokracja. Chcą być już samosterowni, spontaniczni, chcą być zorientowani na projekty, szybko rozwiązane zadania, a nie jakieś długoterminowe pozycje zobowiązania. I młodzi liderzy w tym zaczynali się gubić, dlatego poprosili konsultantów o pomoc, co też nie jest z dnia na dzień łatwe, bo się na przykład okazało, że przejęci różnymi ideami zdemokratyzowanymi partycypacyjnego przywództwa i poziomych relacji, w kwestii bardzo wielu dylematów i decyzji, zbierali opinie wszystkich pracowników. Robili prawie że plebiscyty. Z drugiej strony jednak, jeśli wyniki jakiegoś plebiscytu nie odpowiadały jednemu z twórców i założycieli, to cofał się i zmieniał kryteria, czy nadawał wagi jednak tym głosom, które usłyszał. I nagle pracownicy zaczynali mieć taką dezorientację, bo nie wiedzieli, czy teraz jest ten wdech, na którym jest merytokracja, czy ten wydech, na którym jednak jest element, jeśli nie despotyzmu, to irytacji, bo jest właściwie niezadowolony. Do mnie zadzwonił kiedyś syn bardzo znanego popularyzatora bardzo otwartych systemów godnościowego przywództwa i zarządzania. Zadzwonił do mnie w nocy, wziął na głośno mówiący telefon, żebym posłuchał, jak jego ojciec krzyczy na pracowników na nocnej zmianie, którzy nie są gotowi demokratyzować relacje, tak jak sobie wyobraził. No? Czyli zachowanie spójności w takiej wszechstronności może być niebywałym wyzwaniem.
To prawda, ale dochodzą też te czynniki związane właśnie z tym światem przyszłości, bo każde kolejne pokolenie, my pamiętajmy, że jesteśmy już 30 lat po zmianach w Polsce, więc nowi ludzie, nowe pokolenia rosną w wolnej Polsce, nie mają pewnych już zależności, obciążeń. Myślą trochę inaczej, to jest związane też z rozwojem technologii, internetu i z sieciowaniem się w inny sposób, nie tylko w jednym kraju. Dzisiaj mamy globalizację, mówimy językami i te bodźce przychodzą z całego świata, nie tylko z naszego kraju. Ja myślę, że to wpływa bardzo mocno na to, w jaki sposób się teraz przeorientowują style zarządzania i przywództwa, zarówno w biznesie, jak i w polityce. I myślę, że są takie trzy czynniki główne, które na to wpływają. Pierwsze to jest zdecydowanie chęć takiego łamania hierarchii, jakiejkolwiek jednak. I myślę, że to też jest w Polsce odczuwane, czyli my się niedobrze już zaczynamy czuć, mówię my w sensie sensu largo, mówię głównie o tych młodych pokoleniach, których jest, mówię, coraz więcej w organizacjach i one wpływają na styl pracy w takiej strukturze. A więc dążenie do jakichś innych struktur, co nie znaczy, że to mają być struktury zupełnie chaotyczne. To musi być jakiś rodzaj zorganizowania, ale na przykład projekty są dobrym sposobem, tak? Takie zarządzanie projektowe, gdzie jesteśmy wszyscy równi, jest może jakiś jeden lider, ale w zasadzie nie ma pomiędzy członkami zespołu jakichś różnic. To jest na pewno silna tendencja, co jest mocnym wyzwaniem dla firm tworzonych na początku lat 90. na przykład, których, czy jeszcze w latach 80., których trochę w Polsce
były
jest.
Jednak struktury tak dużo bardziej jednak pionowe niż z czynnikiem tej poziomowości czy skosu, aby procesy projektowe mogły przejmować masę krytyczną różnej wymiany informacji, decyzji i działań.
Druga kwestia to jest na pewno jakieś takie kontestowanie czy jakieś ustawianie się bokiem do wszelkiego rodzaju właśnie przywództwa. Dlatego, że im młodszy człowiek, tym wyrasta w nim większe przekonanie, że tak naprawdę on może robić po swojemu. I przy jeszcze szeroko rozumianym kryzysie autorytetów, który, a jednocześnie paradoksem, który polega na tym, że młodzież ogromnie potrzebuje autorytetów i ich szuka, jest taki rodzaj próby sił z tym autorytetem, który jest dany nominalnie.
Właściwie takie challenge'owanie, sprawdzanie, testowanie, przez podważanie, przez dewaluację autorytetów może być, ja czasem mam takie obserwacje, wyrazem takiej rozpaczliwej potrzeby, żeby tym razem się okazało, że on sprosta.
Tak.
Że on nie da się złapać na niespójności, że on okaże, że łączy to wyczucie szerokiej perspektywy z tą koncentracją na tym, co istotne, że połączy wrażliwość społeczną z dostępnością biznesową, że on odrobi tę lekcję.
Absolutnie.
Czyli jakaś tęsknota za rzeczywiście autentycznym liderem, tylko dzisiaj, jak rozumiem, do bólu, może nie do bólu, ale naprawdę spójnym w tym.
No tak, dlatego że generalnie dziś siła autorytetu nie wynika z jego nominalnego stanowiska, tylko z osobowości, z cech.
Władzy już nie można zadekretować.
Tak. I jeżeli ktoś się nie sprawdza, no to będzie to kwestionowane. Będzie kwestionowany autorytet takiej osoby, a jednocześnie jest ogromny głód jakichś wzorców, dlatego że ludzie szerzej, nie tylko w Polsce chyba, są generalnie dość mocno zagubieni w tej współczesności, która jest zmianą.
No nad tym pracujemy w akademii. No, czynimy różne starania, żeby tworzyć taką przestrzeń, w której liderzy zaczynający dzisiaj swoje przywództwo albo przebudowujący swoje przywództwo, no mogli na tyle pracować nad sobą, żeby mogli sobie pozwolić na bycie sobą w roli lidera. W świetle tego kryterium, żeby móc sobie pozwolić na bycie sobą w roli lidera, to w tej roli przynajmniej, może nie w całym doskonałym życiu, na bycie kimś. To bycie kimś oznacza, że jestem merytorycznie babka czy gość, że jestem w czymś naprawdę dobry, ale z drugiej strony, że jestem spójny. No.
Absolutnie, ale też...
I ta praca nad tą spójnością wymaga samoświadomości, samodyscypliny, wymaga już bardziej charakteru niż osobowości. Nad tym dzisiaj pracujemy.
Ale też się zmienia chyba myślenie w ogóle o tym, co to, kim jest przywódca. Kiedyś bardzo ładnie o tym powiedział Nelson Mandela, który przez wiele lat walczył o zniesienie apartheidu w Republice Południowej Afryki. To są wzorce oczywiście, nie, Południowa Afryka, mamy pasterzy, mamy inne punkty odniesienia, ale on powiedział, że przywódca nie idzie na czele. Przywódca to jest ten ktoś, kto daje ideę, ludzie idą za pewną ideą, a on jest na samym końcu szukając, żeby nikogo nie zgubić w tym swoim stadzie. Więc tak rozumiane przywództwo być może to jest coś nowego, bo lider nie na czele, tylko gdzieś na końcu. Musi mieć jednak wtedy jakąś ideę. W Polsce mamy generalnie problem ze sformułowaniem
tak
idei.
Pracują w siłach specjalnych, ale się zorientowałem, że jestem głębokim mission command, że zespół 9-11 komandosów ma swoją misję. Kapitan, który nimi dowodzi, robi tak zwany shadowing, idzie z nimi lub za nimi. Trochę jak ptaki, które dają sobie zmianę w prowadzeniu klucza. Wszyscy wyspecjalizowani żołnierze w tej grupie sił specjalnych prowadzą i realizują misję, aby ten lider, który spośród nich jest tam o ten 10% lepiej przygotowany czy bardziej uposażony w odpowiedzialność i zobowiązania, wszedł ewentualnie na prowadzenie w sytuacji ekstremalnie trudnej, albo gdy zginie, nie daj Bóg, dwóch czy trzech żołnierzy. Ja rozumiem, że w świetle twojego doświadczenia, no i społecznego, i politologicznego, i biznesowego, idziemy w stronę poszukiwania takich kompetencji kadry też średniego szczebla, która zaczyna być coraz bardziej ważna, żeby być bardziej tymi facylitatorami, czy shadowerami, czyli podążający za tymi, no ja teraz rozszerzam dłonie, buduję taką metaforę, dbającymi o ramę tego stada, a z drugiej strony, żeby pozostali byli na tyle dojrzali, że mogli przyjąć kolegę, który z jednej strony jest jednak liderem, ale z drugiej strony w takiej roli, gdzie się mogą w tym rotować, to wymaga bardzo wielu nowych kompetencji związanych z otwartością umysłu i nowymi nawykami, nowymi przyzwyczajeniami.
Zgadza się, ale trend jest ewidentny, dostrzegany w sposób jasny, że liderem nie jest ten, kto jest na czele i kto wymaga jakiegoś posłuchu i hierarchii, tylko to jest ten, kto produkuje czy rzuca jakąś ideę, która jest na tyle wartościowa, cel, idea, misja, to może być w firmie, to może być w organizacji pozarządowej czy w polityce, że ludzie emocjonują się tym, że to do nich trafia, że oni czują się z tym związani.
No dobrze, jeżeli rzuca, a jeżeli to ma być seria rzutów, jeżeli tu mamy mieć do czynienia nie tylko z motywacją, ale z determinacją, z pewną zdyscyplinowaną ciągłością. To co, wierzysz w taką autoemergencję tego zespołu, który dzięki liderowi to jakiś czas tylko rzuca i przypomina o misji i celu się samoorganizuje? Czy w jakimś momencie nie jest tu potrzebna jakaś dodatkowa instancja? We mnie odzywa się jakaś tęsknota jednak za przeszłością z uwagi na moją metrykę.
On jest cały czas ten lider, odczuwalny bardzo mocno, dlatego że zagubieni jednak w tym ludzie, jedna idea nie wystarczy. Jeszcze trzeba mieć tysiące szczegółowych wytycznych, jak do niej dojść.
No i dalekosiężny plan, jeżeli, czy wizja czegoś, jeżeli to ma być determinacja, a nie tylko motywacja.
Natomiast jednocześnie ludzie ci w zespole muszą mieć poczucie, że oni sami to robią, bo trendem bardzo mocnym jest co-creation, czyli jest takie przekonanie, że jestem współkreatorem jakiegoś procesu, że ta firma, ta organizacja, że ja w niej się liczę i że ja mam bardzo ważny głos. Nawet jeżeli tak do końca nie jest, albo że ten głos jest wielogłosem. I ten lider właśnie umożliwia to, żeby tak ludzie się czuli, bo jeżeli się nie będą tak czuli, to będą kontestować lidera. Ja myślę, że gdzieś jego kompetencje dzisiaj najważniejsze są takie, żeby jakby z jednej strony dać ludziom poczucie współtworzenia tej idei, chociaż ta idea niekoniecznie musi być ich, jest częściowo im dana, a jednocześnie w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach niepewności, w sposób bardzo miękki, nieinwazyjny, podpowiadać dalszy kierunek.
No i co, Magusiu, twoje światowe doświadczenie pokazuje, że to coraz bardziej tak działa i w Chinach, i w Ameryce, i w Korei.
Nie, nie można tego porównywać. Ja myślę cały czas o jednak kulturze, mamy Polskę, mamy świat europejski, zachodni.
Lokalnie te twoje diagnozy i prognozy, czy wyjścia trendów, ograniczamy to, ramujemy to w ramach naszego kręgu kulturowo-historycznego.
Świat zachodni tak idzie tym tropem, zupełnie jednak innymi cywilizacjami, bo to jest coś więcej niż państwo.
No bo jest inna specyfika
mamy Chiny
kulturowa.
Czy Indie, tak. Ale jeszcze trzecia rzecz, powiedziałam, że są trzy cechy i chcę jeszcze to dokończyć tę myśl.
Trzecią... Dopóki ktoś umie tak zarządzać dygresją, to jeszcze ma prawo występować, prawda?
Trzecią
powiedziałaś trzy cechy, a teraz będzie trzecia.
Tak, trzecią cechą, trzecim takim trendem, który jest bardzo widoczny, to jest taka dyscyplinarność tego przywództwa, czyli że dzisiaj jest człowiek, który jest na czele czegokolwiek, czy to jest organizacja, czy proces, czy firma, czy polityka, on musi dostrzegać więcej niż jeden wymiar. Tak jak mamy trójwymiarowe, czy nawet już więcej bodźców, jak idziemy do kina. Każdy z Państwa może pamięta, jak się ogląda Gwiezdne Wojny, po prostu normalnie. To jest taki płaski film, jak się widzi w 3D, albo dodatkowe ma się wrażenia słuchowe, wiatr za uszami lata i tak dalej, to jest znacznie ciekawszy film. I dzisiaj trochę tak wygląda, że liderzy muszą poszerzać swoje rozumienie świata, dlatego że ten świat nam się bardzo mocno skomplikował i w jednym wymiarze już działać po prostu nie można. Czyli lider biznesu nie może myśleć tylko o biznesie i nie może tylko i wyłącznie uczyć się tego, jak zarządzać firmą. On musi rozumieć bardzo kompleksowo otoczenie tego biznesu.
Ogarniać i kwestie... i tło. Musi tak. To takie dzisiaj słusznie modne rozróżnienie, że już dziś nie wystarczy być in, w, że trzeba być nad.
Da? Ale też między tymi wszystkimi przestrzeniami.
A teraz do tego dodaję, że nie tylko wy, nie tylko nad, lecz też między.
Zdecydowanie. I to jest
to
trochę tak jak...
Zapamiętuję to z naszej rozmowy.
Jak z potrawą, no może jak z dobrym tatarem, że można mieć rozdzielone te wszystkie czynniki, ale żeby był pełny smak, to trzeba go dobrze zmieszać. I ten współczesny lider... On musi widzieć kilka wymiarów naraz. Tego oczekuje nie tylko jego dzisiaj formalny podwładny, ale tego oczekuje też epoka, dlatego że ta epoka dzisiaj, XXI wiek, jest rzeczywiście wielowymiarowy. On nie działa już w schematach z poprzedniej epoki, ale nie wytworzył jeszcze schematów na nową epokę. W zasadzie się wydaje, że my żyjemy w okresie przejściowym. Historycy to tak ładnie zawsze omawiają, że kiedyś wybierają sobie jakąś datę i mówią, o tu się właśnie tego roku skończyło średniowiecze na przykład. Albo się zaczęło, nie wiem, renesans. Tak? To są oczywiście umowne daty, ale widać, że pewien proces prowadzi nas dokądś, skądś. I my jesteśmy niestety w bardzo trudnej sytuacji, bo żyjemy w tym okresie, gdzie już nie działają schematy, instytucje i paradygmaty z przeszłości, a jeszcze nie wytworzyliśmy tych rzeczy na przyszły świat.
Kto wie, czy w rzeczywistości firmy, która zatrudnia 100, czy 1100, czy 3100 osób, ta transformacja i jej ugruntowanie nie jest w pewnym sensie bardziej możliwe niż w całości otoczenia społecznego. Że ja czasem myślę o tym, wiesz, że jednym z takich elementów misji, które mi się pojawiają dodatkowo, że gdy zajmujemy się liderami organizacji biznesowych, czy zorientowanych też na cele i purpose, chociaż może społecznych czy artystycznych, to w sumie budujemy trochę prototypy dla większych zmian społecznych i przywództwa większej skali, którego dzisiaj mamy deficyt.
Prawda, ale też mamy ewidentne sygnały zmian, które muszą zaowocować...
Też na zewnątrz, w otoczeniu naszym.
Radykalnymi zmianami paradygmatów i instytucji również stworzonych. My posługujemy się na przykład w polityce instytucjami de facto z XVIII-XVII wieku. Mamy państwa, mamy republiki oparte na modelu konstytucyjnym, mamy parlamenty, mamy demokrację przedstawicielską. Już widać dzisiaj, że w epoce internetu i przeniesienia całego dyskursu politycznego w sieć, ten model się w tym kształcie, jaki znamy, wyczerpał.
No ale póki co populistyczne zagrywki, że tak powiem, ciągle przynoszą rezultaty i władza oparta bardziej na manipulacji niż relacji się utrzymuje.
Ale to nie jest mimo, tylko to jest właśnie dlatego, że. To jest właśnie dlatego, że tak jest, że ten populizm może trafić dzisiaj na podatny grunt, dlatego że w świecie zachodnim, ja cały czas podkreślam, ja się odnoszę do niego, opisując te wszystkie zmiany, chociaż pojęcie Zachód dzisiaj również jest pojęciem z dużym znakiem zapytania, bo samo ono również ewoluuje i być może za 100 lat albo 50 będziemy mieli problem ze zdefiniowaniem, czy ten Zachód jako pojęcie w ogóle jeszcze istnieje. Ale póki co w tym świecie zachodnim dokonują się pewne przemodelowania i cechą tego świata na przykład jest powszechna edukacja. To owocuje bardzo ciekawym zjawiskiem, że nie ma tak naprawdę analfabetyzmu, nie ma tak naprawdę osób, które by no jednak nie miały ukończonej przynajmniej tej szkoły podstawowej i technicznej czy średniej. I to powoduje...
Faktem jest, że młodzi ludzie 16-17-letni nie znają alfabetu, bo jest im do niczego niepotrzebny, ale analfabetami nie są, litery znają.
Ale też to owocuje takim przekonaniem, że się dużo wie.
Jasne.
I zawsze najwięcej wie ten, kto wie mało generalnie, bo wtedy jego świat jest prosty.
No tak, ja selekcjonuję, po co mu alfabet, skoro może wszystko wygooglę.
Na przykład, ale przede wszystkim on ma takie poczucie, że jednak sporo się nauczył i on może się wypowiadać w każdej sprawie. I myślę, że w świecie zachodnim to owocuje właśnie podatnym gruntem do populizmu. Dlatego, że mało kto dzisiaj ma taką refleksję, Boże, ja się na tym nie znam. My się dzisiaj znamy na wszystkim i co ciekawe, wszyscy chcemy mówić, wszyscy chcemy wpisywać treści w internet, wszyscy chcemy być nadawcą komunikatów. Coraz mniej osób chce słuchać. Właśnie w tej, głównie w tej populacji ludzi średnio wykształconych, bo głębokie wykształcenie, im więcej człowiek wie, tym więcej klasycznie wie, że nie wie, prawda? No i istnieje pewien problem tutaj, dlatego że ta większość średnio wiedząca bardzo chętnie się wypowiada i ma ochotę słuchać tego, kogo chce. I to powoduje, że dzisiaj się odwróciły modele, że dzisiaj liderzy nie prowadzą ludzi, tylko ludzie prowadzą liderów, bo liderzy tak naprawdę szukają takich słów i takich rzeczy, które by padły na podatny grunt, czyli które by dały im na przykład w polityce poparcie. Jeżeli coś takiego będzie w firmach, to będzie to bardzo smutne zjawisko, dlatego że...
lepiej, żebyśmy jednak próbowali instalować to, co Ray Dalio, od którego zaczynałem, no postuluję, akurat wrzucałem na swojej stronie taką jego wskazówkę, że pamiętajcie o tym, że lider współczesny nie musi wiedzieć wszystkiego. Nie musi nawet pretendować czy udawać, że wie wszystkiego. Jego zadaniem jest zarządzanie wiedzą i niewiedzą. On tym ma budować swój autorytet. Prawda?
No właśnie, i teraz kolejny element z przyszłości, który przychodzi, czyli możliwość rozwinięcia sztucznej inteligencji i jej wdrożenia do naszej pomocy, powoduje, że tym bardziej nie mamy co się ścigać z maszynami, jeśli chodzi o ilość wiedzy wtłoczonej w mózg. Natomiast trzeba się z nimi ścigać na obszary, w których maszyny mają małą szansę człowiekowi dorównać. Takimi rzeczami jak uczucia, empatia, kreatywność być może. I myślę, że człowiek nowego świata, tego świata, do którego zmierzamy, on jednak będzie miał docelowo inne punkty odniesienia. To już nie będzie hierarchia i to już nie będzie praca, to będzie być może jakaś właśnie struktury wielopoziomowe, wielowymiarowe, które będą mieszały różne obszary aktywności dzisiaj skodyfikowanej w pewne silosy, w takich pionach. Plus to będzie bardzo duży rodzaj emocji. Już dzisiaj to widać. Emocje odgrywają ogromnie dużą rolę dzisiaj. Nawet kosztem niestety argumentów czy takiej treści wiedzowej.
A więc potrzebny będzie otwarty umysł, który ogarnia wiele poziomów, tak. A z drugiej strony charakter, nawet więcej niż osobowość.
I umiejętność pływania w takiej wielowymiarowej strukturze. To jest trochę jak w oceanie, podejrzewam. Są różne poziomy zanurzenia. I inaczej się pływa w głębokiej wodzie, inaczej w płytkie, a jeszcze inaczej jak się wyskoczy poza. I trzeba to wszystko umieć, nad tym wszystkim umieć zapanować i coś przede wszystkim potrafić określić, bo największym zagubieniem naszej epoki jest taka nieumiejętność określenia kierunku. To jest trochę tak, jakbyśmy wsadzali się do samolotu, wsiadali do samolotu i nie wiedzieli,
zobaczymy, gdzie
dokąd
polecimy.
Ten samolot tak poleci.
To co, Małgosiu, za dekadę czy kilkanaście lat folwark już tylko będzie w skansenach? Jak będziemy chcieli sobie zrobić jakąś rozrywkę, to tak jak eksperyment Zimbardo więzienny, zainstalujemy sobie gdzieś na Mazurach taką folwarczną korporację, będzie tam można spędzić 2 tygodnie, mając zjebkę i piwo w miejsce partycypacyjnej wymiany?
Ja myślę, że są te w nas oba elementy, i ta przyszłość, i ta przeszłość. I ta przeszłość, i ta również rzecz, która siedzi w człowieku, czyli jeszcze coś, co wynika w ogóle z ludzkiej natury. Ona nie zniknie, bo przecież człowiek pozostaje człowiekiem bez względu na wszystkie epoki historyczne.
Natura jest trochę plemienna i
no
trochę
właśnie.
Hierarchiczna.
No właśnie.
I trochę swój dobry, obcy zły gdzieś tam na poziomie jądra migdałowatego drzemią.
Ale natura też jest ludzka bardzo relacyjna i bardzo wspólnotowa.
Bardzo,
my
tak.
Potrzebujemy zakorzenienia, my potrzebujemy poczucia wspólnoty gdzieś. I myślę, że też potrzebujemy jednak fizycznie człowieka drugiego. To znaczy...
No i pojawia się kultura, która może temu służyć i nadawać temu kierunek i budować infrastrukturę.
Więc ja się pewnie spodziewam, że w najbliższych latach będziemy budować, ten model przywództwa będzie ewoluować wraz z nowymi czasami i z nowymi pokoleniami, które wnoszą nową kulturę i nowe doświadczenia oparte o erę internetu i smartfonów, które dla tych młodych ludzi nie są czymś dodatkowym, tylko czymś podstawowym. I myślę, że to będzie ewoluowało w kierunku jakiejś mieszanki tych rzeczy i takich absolutnie newralgicznie związanych z człowieczeństwem, których my potrzebujemy, z rzeczami wynikającymi po prostu z nowej epoki, czyli z koniecznością wielozadaniowości, wielowymiarowości, mieszania dyscyplin, większej empatii, a jednocześnie gigantycznej ilości wiedzy, która będzie przenoszona przez komputery, a więc wszelkiego rodzaju wnioski z analiz będą wypluwane błyskawicznie. I być może, jeżeli uda nam się połączyć relacyjność ludzką z nieprawdopodobnie nieskończonymi tak naprawdę możliwościami analizy komputerów, to będzie być może jakiś świat o niezwykle dobrych, dużych, nowych możliwościach.
Białko i krzem spotkają się w nowym wymiarze, w nowym
paradygmacie. Jest pytanie, czy ludzie będą w stanie i czy właśnie ci przywódcy będą w stanie właściwie wykorzystać zdobycze tych nowych technologii, bo to jest trochę jak z samochodem. Samochód może nas przejechać, ale może nas też dowieźć na miejsce szybciej. Więc to jest dzisiaj taka zmiana. Z konia przesiadamy się na samochód i pytanie, jak się zachowa ludzkość. I jeszcze pamiętajmy, na początku XX wieku w Paryżu liczono, robiono różne obliczenia, w jaki sposób rozwijać miasto, żeby udźwignąć w ogóle ilość owsa oraz końskich odchodów, które zalegają na ulicach, prawda?
Tak. Co innego się waży i mierzy, żeby przetrwać.
Ciężko nam wyobrazić sobie ten świat przyszłości, ale jego pewne jaskółki widać. Ja powiedziałam o 3 cechach, pewnie ich jest jeszcze więcej. Natomiast gdzieś przyszłość będzie wypadkową tego właśnie, co wynika z przeszłości, z ludzkiej natury, z tym wszystkim, co nowe.
Małgosiu, dziękuję.
Bardzo dziękuję.